Beata Lubecka i jej gość.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Magdalena Sroka, rzeczniczka porozumienia Jarosława Gowina, ale także w przeszłości policjantka, też warto o tym wspomnieć. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ale rzeczników jest dwóch, a właściwie dwoje, pani i Włodzimierz Tomaszewski.
Nie, rzecznik jest jeden. Tak jak Partia Porozumienie jest jedna, jest jeden prezes i jest jeden rzecznik. Także myślę, że niepotrzebnie.
A ja odnoszę jednak wrażenie, że jest dwóch władza, że jest dwóch prezesów, dwa sądy, dwoje rzeczników. Zresztą była nawet uchwała Prezydium Zarządu Krajowego Porozumienia, która panią odwoływała, a w trybie natychmiastowym powoływała na to stanowisko, czy też właśnie na tą funkcję bardziej, Włodzimierza Tomaszewskiego. On się pochwalił o tym.
To nie było zebranie prezydium. To nie było zebranie prezydium, to było bardziej zebranie towarzyskie. I jeżeli pan Adam Bielan w taki sposób dalej tą będzie swoją gierkę polityczną tworzył, no to może to doprowadzić rzeczywiście do bardzo poważnego zawirowania w całej Zjednoczonej Prawicy, no bo takie zachowanie, no proszę sobie wyobrazić, gdyby pani redaktor razem z kolegą postanowili odwołać redaktora naczelnego, spotkaliby się jednego dnia i stwierdzili, że dzisiaj, od dzisiaj pani staje się redaktorem naczelnym. No taka, no właśnie.
Nigdy to jest nic takiego nie przyszło mi do głowy, absolutnie.
Tak samo śmieszne jest dla mnie, ja tak samo reaguję jak pani redaktor, także proszę mi wierzyć, że te działania, które podejmuje ta bardzo nieliczna grupa osób, są działaniami po prostu na szkodę partii i skierowanymi po to właśnie, żeby osłabić nas, rozbić, a tak naprawdę o co chodzi? Pewnie gdzieś tam z tyłu chodzi o pieniądze, to znaczy się o może przyszłe subwencje, bo łatwiej jest przejąć subwencje, jak ma się władanie nad partią i myślę, że to tak naprawdę o to chodzi.
A co zrobi Jarosław Gowin, jego poplecznicy, w sprawie projektu, który nakłada haracz na media, ma nałożyć haracz na media, na wolne media? Poprzecie ten projekt? Staniecie po stronie wolnych mediów? Będzie weto?
My wczoraj wydaliśmy takie oświadczenie, też patrząc na to, z jaką reakcją to się spotkało.
Ja wiem, że jesteście zaniepokojeni, że będziecie się zastanawiać, dzisiaj się ma zbierać zarząd, ale jakie są nastroje w partii?
To ja już pani redaktor powiem, absolutnie. No, w mojej ocenie to jest zły projekt. Natomiast najpierw może jako porozumienie. Jako porozumienie od samego początku byliśmy za tym, żeby opodatkować międzynarodowych gigantów cyfrowych, którzy rzeczywiście w Polsce unikają tego opodatkowania.
Natomiast ale w tym projekcie nie chodzi przede wszystkim o to, żeby opodatkować gigantów.
Z pełnym rozczarowaniem patrzymy na to, na te zapisy tego projektu. One na pewno tego nie osiągną. Także jeżeli mogę powiedzieć o swoim osobistym odczuciu i zdaniu co do tego projektu, no i dla mnie jest on nie do przyjęcia w tym kształcie i muszę pani powiedzieć, że większość posłów, parlamentarzystów, z którymi rozmawiałam, również są podobnego zdania. Także
oczywiście ale posłów parlamentarzystów z Porozumienia Jarosława Gowina, tak, czy na przykład z PiSu?
Nie, mówię o Porozumieniu Jarosława Gowina. Natomiast oczywiście przesądzać nie mogę, bo dzisiaj wieczorem zbierze się zarząd i pewnie będzie to jeden z tematów, nad którym będziemy debatować i o którym będziemy rozmawiać, także te stanowisko pewnie państwo usłyszą jutro.
Ale dlaczego Jarosław Gowin milczy w tej sprawie? No wczoraj była konferencja prasowa w Radomsku, dziennikarze zadawali pytania i pan premier udawał, że ich nie słyszy.
Nie, pan premier słyszy doskonale wszystkie pytania i jak najbardziej obserwuje to, co dzieje się.
Ale dlaczego na nie nie odpowiedział? No, dziennikarze pytają, wicepremier powinien odpowiedzieć.
Jest odpowiedzialnym politykiem i nie może też wyrażać opinii w imieniu Porozumienia przed właśnie spotkaniem zarządu. Także dzisiaj po zarządzie będziemy mogli już jasno powiedzieć, jak odnosimy się do tego projektu, który jest jeszcze w tej najwcześniejszej fazie legislacyjnym, czyli jakiejś prekonsultacji.
Opozycja na was liczy, że będziecie, że pomożecie w tym zablokowaniu tego, wprowadzenia tego podatku od zysków z reklam, który bardzo osłabi wolne, niezależne media. Czy Jarosław Gowin weźmie udział w konsultacjach, które proponuje Borys Budka?
Nie planujemy wziąć udziału w tych konsultacjach, natomiast my oczywiście, powiedziałam, z dużym... Ponieważ konsultacje w tej chwili z opozycją zupełnie nie są potrzebne. Proszę zauważyć, że tak naprawdę to, czy ten projekt w ogóle stanie pod obrady Sejmu, zależy od tego, czy przejdzie jeszcze przez Radę Ministrów, czy dotrze w tym procesie legislacyjnym i będzie dalej procedowany. Dlatego w tej chwili nie ma jeszcze potrzeby, ponieważ nie wiemy, jak on będą wyglądać.
Oj, coś nas tutaj, coś panią przerwało.
Patrzymy
coś
na to
pani
z
przerwało.
niepokojem i my jako porozumienie...
Oj, znowu nie
W tej
usłyszałam
chwili
ostatniego
patrzymy
zdania.
na tym...
Ale to zadam jeszcze jedno pytanie. Czy w tej sprawie Jarosław Gowin rozmawiał już z opozycją? Bo tak sugerował w wywiadzie dla Wirtualnej Polski szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.
Nie, ja
że przeprowadzono już wstępne
rozmów...
rozmowy z Jarosławem Gowinem.
Dementuję żadnych rozmów z opozycją na temat ustawy dotyczącej opodatkowania mediów nie było.
Dobrze, gdyby miała pani obstawiać, to jak by pani obstawiła, że jaka będzie wasza decyzja, że jednak powiedzieć nie poprzemy tej ustawy?
No jakbym miała obstawiać, to właśnie tak jak pani redaktor powiedziała. Większość jednak parlamentarzystów, z którymi rozmawiałam, jest zupełnie nieprzychylna takim zapisom i właśnie uderzeniom w media nasze krajowe, czy to mniejsze, czy większe, natomiast nie zgadzamy się na to.
Ale iloma szablami teraz dysponuje Jarosław Gowin, bo można się pogubić?
Nie, nie można się pogubić, to wszystko jest absolutnie jasne.
No to
13,
ilu w takim razie jest popleczników Jarosława Gowina?
13 posłów to są absolutne szable Jarosława Gowina, także tutaj plus dwóch senatorów, ale to już inna izba.
No to jeszcze ostatnie pytanie. Czy Jarosław Gowin ostatnio spotykał się z Donaldem Tuskiem, jak donosił portal w polityce.pl?
No to też jest kolejne kłamstwo, które myślę, że środowiska, które właśnie zależy chyba na rozbiciu Zjednoczonej Prawicy, puszczają i sączą tak powoli i to w media i nie tylko w media, bo sączą również naszym koalicjantom. Natomiast ja dementuję absolutnie, Jarosław Gowin nie spotkał się z Donaldem Tuskiem i to chyba ostatni raz spotkał się z nim w 2013 roku. Także...
No tak, to wcześniej słyszeliśmy. A teraz portal donosił o tym w polityce.pl, że panowie mieli się spotkać w hotelu Warszawa. Który to hotel należy do znajomego pana wicepremiera Gowina?
Premier Gowin już zapowiedział, że jeżeli gazeta nie przeprosi, to wytoczy proces. Portal nie przeprosi, to wytoczy proces, ponieważ to są kłamstwa i tym kłamstwom powinniśmy absolutnie mocno zaprzeczać je i no, nie pozwalać na rozszerzenie się tego typu kwestii. Nikt nie lubi, jak się o nim kłamie, także bardzo proszę, nie powtarzajmy tej nieprawdziwej informacji, ja ją dementuję i dementuję ją Jarosław Gowin.
Dobrze, i tutaj stawiamy pauzę. Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. No to teraz już jesteśmy w internecie. Lubi pani surfować w internecie?
No czasem, niestety muszę.
A jak się pani czuła, kiedy nie miała pani dostępu do większości portali?
Nie, no to była na pewno akcja, która odbiła się szerokim echem. I muszę powiedzieć, że nawet rozmawiając z moją mamą, opowiadała o tym, jak przypomniały jej się czasy komunizmu i tych czarnych ekranów. Także absolutnie akcja przemawiająca, absolutnie akcja, która dała bardzo dużo do myślenia.
Myślę, ale też by pani powiedziała, że to taka histeryczne podejście mediów, bo tak to mnie między innymi również określił marszałek Terlecki, też tak napisał o tym na Twitterze. I pani też podpisałaby się pod takim stwierdzeniem, że to była histeria z naszej strony?
Nie, nie. Marszałek Terlecki lubi tak kwieciście używać określeń co do różnych swoich spostrzeżeń. Natomiast akcja... Czy za wczesna, czy przedwczesna, czy histeryczna, ja uważam, że nie, ponieważ jeżeli temat pojawia się, gdyby został przemilczany i przeszlibyśmy nad tym do porządku dziennego, to kolejne etapy procesu legislacyjnego szłyby bardzo płynnie. W tej chwili mamy bardzo dużą debatę, debatę nie tylko wśród mediów, ale także wśród parlamentarzystów i wśród wszystkich obywateli, którzy przypominali sobie czasy właśnie komunizmu i tych czarnych ekranów. Także ja myślę, że akcja trawna i spowoduje to, że ta dyskusja będzie szeroko prowadzona.
A dlaczego ten projekt jest nie do przyjęcia, jak pani powiedziała?
No bo on uderza rzeczywiście w te media krajowe. My jako porozumienie jak najbardziej chcielibyśmy, żeby ci giganci międzynarodowi, cyfrowi zostali opodatkowani, ale podatki muszą być sprawiedliwe i płacone przez wszystkich. Ta ustawa wprowadza opodatkowanie, które tych gigantów nie dotknie. I to jest...
No bo media płacą jednak podatki, bo to tak jest przedstawiane przez media narodowe, jakbyśmy nie płacili podatków. To jest nieprawda, to po prostu wierutne kłamstwo.
Oczywiście, że tak. Poza tym te progi, które są wprowadzone w tej ustawie od przychodów, a nie dochodów. To jest też zupełnie kolejna kwestia. Myślę, że też dla finansistów, którzy rozpracowują szczegóły tej ustawy, to jest naprawdę uderzenie w polskie media, a nie o to chodzi, bo oczywiście ktoś powie, że przecież telewizje największe czy największe portale nie upadną po wprowadzeniu. zdaniu takie pewnie to nie o to, nie. Natomiast chodzi o to, żeby mogły realizować wszystkie swoje założenia, programy, które zakładają, że zrealizują. Poza tym wprowadzanie podatku w połowie roku podatkowego jest zupełnie nieodpowiedzialne i niezgodne z pewnymi kanonami. Nie można obciążać jakiegokolwiek przedsiębiorcy, zmieniając mu podatki w połowie roku, a tutaj mielibyśmy właśnie z tym do czynienia.
A czy grozi nam scenariusz węgierski? Bo Viktor Orban w ten sposób właśnie rozprawił się z mediami krytycznymi wobec władzy.
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie.
Czyli
Mam
nie chce
nadzieję,
pani Budapesztu w Warszawie?
No, znaczy dla mnie to nie jest wzorzec, także proszę mi wybaczyć. Natomiast ja chciałabym, żeby media, wszystkie media, tak naprawdę bardzo rzetelnie i obiektywnie podchodziły do swojej pracy. I wie pani o tym, że mamy przykłady tego, że nie wszyscy obiektywnie, profesjonalnie potrafią do tego podchodzić, czy z jednej, czy z drugiej strony. Nad tym ubolewam. Natomiast nakładanie dodatkowego podatku nie jest sposobem na to, żeby zmieniać w jakikolwiek przestrzeń, czy pracę wykonywaną przez dziennikarzy. No to nie jest zupełnie sposób, że ja się temu sprzeciwiam.
No to jest pytanie od słuchacza. Michał pyta, proszę ocenić pluralizm TVP w skali od 1 do 10.
7.
O, to i 7? O, a dlaczego aż 7?
Wie pani, ponieważ ja na telewizję polską nie patrzę tylko przez pryzmat TVP Info. To jest cała rzesza placówek, które są na terenie całej Polski, to znaczy się tych mniejszych stacji telewizyjnych. To są również radia, to są również programy kultura, czy pewne realizacje, które są podejmowane przez TVP, która powinna prezentować
tę misję,
która jest na nią założona. To już pomijam, czy ktoś może lubić, nie lubić, ale tam z tego, co słyszałam, to dużo ludzi lubi jednak te disco polo. Ja osobiście niekoniecznie, ale nie przeszkadza akurat mi to. Dlatego tak, oczywiście widzę i sporo rzeczy mi się nie podoba.
A co się pani nie podoba w takim razie? Co się pani nie podoba?
No, to, że niektórzy dziennikarze nie potrafią być do końca tacy w swojej pracy rzeczywiście rzetelni, tacy jak powinni być, obiektywni, rzetelni, gdzieś tam jednak te komentarze, no widzimy tutaj chociażby portal w Polityce, w jaki sposób potrafi oczernić kogoś i myśli,
ale
że...
Ale nie rozmawiamy teraz o portalu w Polityce, tylko rozmawiamy teraz o telewizji państwowej, która jest finansowana przede wszystkim z budżetu państwa, dostaje ogromną rekompensatę. Media narodowe dostają ogromną rekompensatę, 2 miliardy złotych rocznie. Media komercyjne, media niezależne, wolne media muszą utrzymywać się tylko z reklam. Otrzymują się tylko z reklam i płacą podatki. A z tego co pamiętam, no to media spekulowały, że zwolennicy partii Jarosława Gowina i właściwie Jarosława Gowina, poplecznicy Jarosława Gowina byli wycinani, mówiąc kolokwialnie, z programów w telewizji publicznej. To prawda?
No właśnie, no tak, oczywiście, to jest prawda. Nie byliśmy zapraszani, nie jesteśmy dalej, także prawda.
Czyli
niestety.
Jest na was ban, tak można powiedzieć. Prezes Kurski nie pozwala ban was
jest,
zapraszać.
Proszę zauważyć, że ten ban jest nie tylko na nas, także.
Ale dlaczego
nie
w
jest
takim
to
razie?
Oczywiście, to nie jest pytanie absolutnie do mnie. Uważam, że właśnie w telewizji publicznej tym bardziej powinna być taka możliwość, żeby swoje poglądy, przekonania prezentował każdy polityk tak naprawdę z każdego ugrupowania. Natomiast no, gdzieś to nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, tym bardziej w telewizji publicznej.
A jest pani w stanie wskazać jakąś aferę, która została po stronie Prawa i Sprawiedliwości, która została nagłośniona w telewizji państwowej?
Nie no, ja oczywiście proszę mnie nie prosić o to, żebym o aferach mówiła, bo dla mnie afera to jest rzeczywiście afera medialna, ale żeby coś udowodnić i zakończyć.
No nie, no chociażby na przykład zakup respiratorów od handlarza broni. I cały czas nie, Ministerstwo Zdrowia nie może odzyskać pieniędzy.
Ale pani redaktor, zauważmy, że to jest w tej chwili medialny, jedynie medialny przekaz, że ani proces się nie zakończył, nie mamy żadnej osoby oskarżonej, ani żadnej osoby skazanej. I jako policjantka no, w tym
ale
momencie...
Ale ja nie mówię, że ktoś został skazany, no ale przepraszam, no ale respiratory zostały zamówione, pieniądze poszły na konto, a respiratorów nie ma i pieniędzy również nie ma. No to co, to nie jest afera?
Ale proszę, ale oczywiście, że tak, jest to sprawa, którą należy wyjaśnić i ona jest wyjaśniana i proszę pamiętać o tym, że te pieniądze już w części, w ogromnej części są
Znowu
zgodne
coś znowu jakieś problemy z łącznością. A widziała pani, co się wczoraj wydarzyło przed wystąpieniem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego? Widziała pani to?
Usłyszałam w wiadomościach przed wejściem z panią na antenę.
No,
waszej.
Pojawiła się czarna plansza przed wystąpieniem trzeciej osoby w państwie z napisem: tu powinien być twój ulubiony mecz. I co pani na to?
Tak, to skomentuję. Może w ogóle tego nie skomentuję. Proszę mi pozwolić, ponieważ no, musiałabym... Nie, jesteśmy w poranku piątkowym, także wejdźmy w ten dzień z dobrym nastrojem. Zupełnie mi się to nie podobało i z pełną krytyką podchodzę do tego, co się wczoraj właśnie wydarzyło na antenie stacji.
Ale to jest bardziej kpina ze strony no, decydentów, jak rozumiem, jeśli chodzi o protest mediów niezależnych, czy też jest jakaś próba podważania wiarygodności marszałka Senatu, który też jest z opozycji?
Nie no, chyba bardziej rzeczywiście kpina. No. Także ja nie chciałabym tego komentować.
Ale z kogo?
Dla mnie było to kpina chyba z całej akcji. Także, ale to trzeba by było pytać jednak osoby, które decydują o tym, co wrzucają na paski, czy co wrzucają jako planszę po czy przed wystąpieniem marszałka, czy osób, które mają prawo do tego, żeby orędzie wygłosić na antenie każdej telewizji w Polsce.
Wrócę do listu Jarosława Gowina, który napisał ten list do członków porozumienia, do swoich koleżanek partyjnych i kolegów i napisał tak, że od kilku dni porozumienie jest przedmiotem brutalnego, cynicznego ataku. Atak ten jest prowadzony przy pomocy kłamstwa, manipulacji, insynuacji. Jego autorami są ludzie, którzy dzięki porozumieniu mogli zaistnieć w polityce, a ich działania szkodzą Zjednoczonej Prawicy. To jest o Adamie Bielanie, o Kamilu Bortniczuku? O kim to jest?
W tym liście prezes Jarosław Gowin nie użył żadnego z nazwisk
no,
tych
no nie
panów.
Użył, no ale natomiast, skojarzenia są jednoznaczne, więc pytam, czy to jest o buntownikach?
No oczywiście, że tak. No to przecież jest, to jest list przede wszystkim do wszystkich działaczy porozumienia na terenie całej Polski. I oni doskonale wiedzą, o kim jest ten list i o jakiej sytuacji on mówi. Ale chciałabym powiedzieć też trochę takim dobrym akcentem, że na terenie całej Polski mamy bardzo wiele osób, które w tej chwili właśnie w tej chwili przyłączają się do porozumienia. Setki deklaracji, kolejne koła będziemy rejestrować. Jest to zdumiewający efekt, który został osiągnięty po tym, co się wydarzyło. Dlatego ja osobiście uważam, że my wyjdziemy z tego obronną ręką i rzeczywiście to był bardzo trudny moment dla partii. To był pewnego rodzaju atak, właśnie wymierzony w to, żeby rozbić je naszą partię.
Czyli szarża Adama Bielana przyczyniła się do tego, że ludzie chcą się zapisywać do porozumienia Jarosława Gowina, tak?
No właśnie proszę sobie wyobrazić, że będziemy rejestrować koła i przyjmujemy multum deklaracji na terenie
multum,
całej...
Multum to znaczy ile? Jaka to idzie w tysiące?
Myślę, że w setki w tej chwili, ale akcja się rozkręca, także naprawdę to jest efekt, który osiągnęliśmy po tym wszystkim, zdumiewający dla nas samych. Ale to znaczy tylko tyle, że ludzie wierzą Jarosławowi Gowinowi. Proszę zauważyć też ostatni sondaż.
A co chciał osiągnąć w takim razie Adam Bielan?
Chciał przejąć partię. Chciał przejąć partię po to, żeby najprawdopodobniej w przyszłości przejąć subwencję, która się partii politycznej będzie należała. Także zrobił to w sposób perfidny. Jego zresztą oceni historia. Ja tutaj nie chcę się już nad nim znęcać, no to, bo robią to kuluarowo tak naprawdę wszyscy publicyści i dziennikarze, którzy uważają, że no, zdecydowanie jego szarża wręcz ośmieszyła go, wyskakując prawie z każdej lodówki już w mieszkaniu, bo przecież bardzo nerwowo po wszystkich mediach i możliwych miejscach opowiada właśnie te kłamstwa, o których pisze Jarosław Gowin. Te kłamstwa, które doprowadzają do osłabienia porozumienia, ale uważam, że przede wszystkim mogą mieć wpływ na jedność Zjednoczonej Prawicy. Bo tak naprawdę takie tąpnięcie mogło się różnie skończyć.
W tej chwili, czy będą przedterminowe wybory w takim razie?
Nie, uważam, że nie będzie przedterminowych wyborów. Uważam, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie i wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie. Także tutaj chciałabym, ponieważ już oczywiście wszyscy też podłapują temat jakichś nieporozumienia w porozumieniu tego, że może Jarosław
No tak,
Gowin
teraz
wyjdzie.
porozumienie to brzmi jak oksymoron, tak, w kontekście tego, co się wydarzyło. Więc co
właśnie.
Dalej z Adamem Bielanem, bo on jednak twierdzi, że to on ma rację, za nim stoją dokumenty, za nim stoi sprawo, jest teraz PO prezesa porozumienia Jarosława Gowina. Koniec, kropka. Tak mówi Adam Bielan, więc...
No proszę wyobrazić sobie, że za nim nie stoi prawo, że dysponujemy naprawdę opiniami prawnymi do wybitnych konstytucjonalistów, którzy jak najbardziej mówią, że prawo stoi po stronie Jarosława Gowina.
No dobrze,
Gowina,
ale to jak rozwiązać w takim razie, no bo to jest na razie węzeł gordyjski, to jak go przeciąć?
No właśnie, to jest tak naprawdę moment, w którym jeszcze pani dokładnie nie odpowiem na to, w jaki sposób to przeciąć. Na pewno prawo jest po naszej stronie. Na pewno w KRS wpisany jest Jarosław Gowin jako prezes partii, co zamyka absolutnie temat. I oczywiście, czy Adam Bielan i jego współtowarzysze będą próbowali dalej podnosić kwestie i chodzić po mediach i opowiadać, jak to ich działania są prawnymi działaniami statutowymi, kłamiąc przy okazji za każdym razem, pewnie będą robić tak dalej. Ich nie zatrzymamy, no bo mają taką możliwość. Jeszcze media ich zapraszają, bo są wolne media, nie wpływamy na to, kto kogo zaprasza.
No i jeszcze by tego brakowało. No jeszcze by tego brakowało. No.
Dlatego pewnie będą chodzić i opowiadać kłamstwa. To się pewnie rozstrzygnie gdzieś na sporze sądowym, ale my jesteśmy tego spokojni, tylko że wiemy o tym, że sprawy w sądach trwają bardzo
latami,
dużo lat.
Latami, no zwłaszcza, że jeśli chodzi o właśnie sprawność sądów, to wcale nie przyspieszono rozpatrywania spraw, a przecież tyle o tym trąbiła prawica, że właśnie dlatego trzeba zreformować sądy, żeby przyspieszyć rozpatrywanie spraw. I co? I nic. I jest gorzej niż było. No świetnie, Garen. A czy za tą rebelią stoi Jarosław Kaczyński?
Nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński grał na rozbicie Zjednoczonej Prawicy.
No ale co tu napisał Jarosław Gowin w tym filmie? Nikt z nas nie ma prawa do szukania na zewnątrz możnych politycznych protektorów. No to no, jest sugestia,
myśli,
że jednak...
Może miał na myśli opozycję, która podsyca Adama Bielana do tego. Może Adam
nie,
Bielan
nie, nie,
właśnie...
nikt z nas. No to rozumiem, że chodzi o członków porozumienia Jarosława Gowina.
No z nas nie, ale może z Adam Bielan ten plan uknął razem właśnie z opozycją po to, żeby rozbić Zjednoczoną Prawicę. Ja bym szła w tym kierunku, jeżeli miałabym interpretować słowa prezesa.
A może targą przetargową będzie, że Jarosław Gowin, owszem, poprze ten projekt dotyczący nakładania podatków na media, kolejnego podatku, kolejnego haraczu, znaczy haraczu, a w zamian zostanie premierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, bo słyszę z różnych źródeł, że to jest marzenie Jarosława Gowina, żeby zostać premierem polskiego rządu.
Nie, proszę mi wierzyć, to nie jest temat, nad którym rozmawiamy codziennie. Jarosław Gowin mówi, marzę o tym. No nie, no tak nie mówi, to nie jest absolutne kłamstwo. Oczywiście dla mnie i ja uważam, że byłby świetnym premierem, bo jest on naprawdę mężem stanu i tytanem pracy, który od rana do wieczora siedzi w ministerstwie. I
laurka taka po prostu, że...
Tak, ale to jest absolutnie szczera laurka. Natomiast tak na poważnie, całkiem na poważnie, pani redaktor, no nie, no to są myślę insynuacje zupełne w tej chwili. Nie ma planów na to, żeby zmienić Mateusza Morawieckiego wbrew temu, co się tak naprawdę dzieje w mediach i to w jaki sposób gdzieś tam jego oponenci podsycają tematy związane z jakimiś nieprawidłowościami, czy właśnie sprzeciwiają się decyzjom chociażby w obszarze budżetu Unii Europejskiej, czy Nowego Ładu. Nie wszystkie przecież... Tak, wiemy doskonale o tym, że w polityce są bardzo różni ludzie i mimo, że skupieni w jednej partii, w jednym obozie, czy to prawicowym, czy lewicowym, to tak naprawdę funkcjonują również frakcje,
no tak, ale
które
przez ile miesięcy byliśmy przekonywani, że to jest naprawdę obóz Zjednoczonej Prawicy, jak jedna drużyna biało-czerwona, to nie jest żadna jedna drużyna.
Ale pani redaktor, jasne, że tak. Te różnice zdań były, są i pewnie będą, ale mimo wszystko uważam, że więcej nas łączy, aniżeli dzieli. No proszę zobaczyć na opozycji znowuż. Chcąc iść wspólnie i pan Borys Budka chociażby mówi, mówi o tym, że tworzy nową koalicję, której do końca nie skonsultował z pozostałymi partiami parlamentarnymi, które są w parlamencie i mogą tą opozycję tworzyć. I tam tak naprawdę wspólnej idei nie ma. I nie ma nawet wspólnego programu, dlatego zupełnie niemożliwe jest funkcjonowanie w ten sposób. A na prawicy proszę zauważyć, że jednak więcej jest tego wspólnego, że te wspólne idee, że te jednak wspólny. I mimo tych różnic, które tak jak mówię, na pewno będą miały jeszcze miejsce w przyszłości, nie widzę możliwości, żeby w tym parlamencie była inna większość, aniżeli większość Zjednoczonej Prawicy. Także
najlepiej, co spaja, to jest po prostu posiadanie władzy. To jest najlepsze spoiwo. Michał pyta, z tego co widzimy, macie ciągły nasilający się konflikt w koalicji. Organizacja wyborów, projekt w sprawie mandatów, 30-krotność składki ZUS, konflikt z Unią Europejską, a teraz ingerencja PiS-u w waszą partię i wolne media. No jak długo będziecie jeszcze chłopcem do picia? Czy apanaże są tego warte? Koniec pytania.
Nie, to są oczywiście wymienione te właśnie kwestie, w których się różnimy i to są tematy, o których dyskutujemy i muszę Państwu powiedzieć, że na prawicy jednak istnieje możliwość do tego, żeby tą merytoryczną rozmowę prowadzić. Może ona nie przebija się medialnie, może znowuż nie wszyscy o tym wiedzą, ale my naprawdę z sobą rozmawiamy przy okazji różnych projektów, kiedy one na przykład wybrzmią już medialnie, że są różnice zdań.
No ale akurat projekt dotyczący nakładania podatku na media, no nie był z wami konsultowany.
Nie wszystkie, ponieważ no, to są też, proszę rozgraniczyć, no są projekty rządowe, o których wiemy, idą normalną ścieżką legislacyjną, to jest jeszcze projekt w prekonsultacjach, czyli jeszcze tak naprawdę...
To gdzie on w takim razie powstawał ten projekt? Gdzie powstawał ten projekt?
Nie, proszę się mnie
w
nie
kancelarii pytać, premiera?
Myślę, że Ministerstwo Finansów.
Ministerstwo Finansów, ale ktoś musiał dać jednak zielone światło, czyli rozumiem, że
to
premier.
To nie jest pytanie do mnie, ja nie będę wymyślała.
No,
nie
w kuluarach też się to w ten sposób komentuje, że tak naprawdę to jest forma rywalizacji. Premier chciał się przypodobać Jarosławowi Kaczyńskiemu, który tak ostatnio chwalił prezesa PKN Orlen, Daniela Obajtka, że przejął wydawnictwo Polska Presę. No to proszę bardzo, premier też postanowił powiedzieć, tak, ja też chcę zrobić tutaj coś dobrego w tej dziedzinie. Dobrego.
Nie, znaczy się nie sądzę, tego nie słyszałam akurat określenia i tej historii, którą pani w tej chwili opowiedziała, pani redaktor. Nie sądzę, natomiast no na pewno gdzieś około Ministerstwa Finansów musiał powstać, no bo to
no tak,
tyczy się właśnie
ale,
podwyższenia i wprowadzenia.
Ale słyszymy, że autoryzował
podatku.
Ten projekt Jarosław Kaczyński. Bronisław pyta, na kogo pani zagłosowała w drugiej turze wyborów prezydenckich? Na Andrzeja Dudę czy na Rafała Trzaskowskiego?
Na Andrzeja Dudę.
Z pełnym przekonaniem, jak rozumiem, tak?
Tak, z pełnym przekonaniem.
Jan. Ciekawi mnie recepta na wszechstronność Jarosława Gowina. Minister sprawiedliwości. Potem miał być w MON-ie, ale był ministrem szkolnictwa wyższego. Teraz jest kolejne ministerstwo. Co mam zrobić, aby być tak wszechstronnym?
No, może warto zacząć od studiów na kierunku filozoficznym. Bo tak zaczynał Jarosław Gowin, a wcześniej grał w piłkę nożną. Także myślę, że te wypadkową tego było świetne poradzenie sobie w polityce. Oczywiście żartuję, to jest pół żartem, pół serio. Premier Jarosław Gowin rzeczywiście był w rządzie Platformy Obywatelskiej ministrem sprawiedliwości, a w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej
Prawicy.
Tak,
wtedy
Prawicy,
Donald Tusk mówił ministrem o ówczesnym ministrze, że ma taką pozytywną szajbę.
No, różnie było określane. Na pewno jest wyjątkowo pracowitą osobą i tego również nie widać w mediach, to się również nie przebija.
No nie widać, ponieważ Jarosław Gowin nie przyjmuje teraz w ogóle zaproszeń do programów. No nigdzie go nie ma generalnie, zapadł się pod ziemię. No i tak jak mówię, wczoraj na konferencji prasowej nie odpowiadał na pytania, które najbardziej nurtują teraz dziennikarzy i pewnie też część opinii publicznej również jest bardzo mocno tym zainteresowana.
Skupiaj się na swoich zadaniach po prostu.
Jasne, oczywiście. Jan pyta jeszcze. Proszę wymienić zalety Jarosława Gowina, której nie posiada Jarosław Kaczyński.
No, na pewno jest wyższy, ale obydwu...
Aha, nie, i właśnie tutaj, żeby nie wymieniać wzrostu.
Piękne imiona.
Ale to nie wiem, czy dobrze pani wybrnęła z tej sytuacji. Rozumiem, że pani jest niezręcznie odpowiadać na to pytanie, no ale... No chyba jakaś jedną cechę może pani wymienić.
Ale proszę się nie dziwić. No dla mnie Jarosław Gowin jest bliższym politykiem aniżeli Jarosław Kaczyński, natomiast szanuję obydwu panów bardzo mocno. Niewątpliwie Jarosław Kaczyński jest wyjątkowym strategiem i na pewno politykiem bardzo pragmatycznym. Jarosław Gowin również jest politykiem, który osiągnął pozycję wicepremiera polskiego rządu i chyba najdłużej z wszystkich polityków był ministrem, jeżeli sumując lata. To znaczy, że jednak reformy, które
No, reforma szkolnictwa wyższego była krytykowana, z tego co pamiętam.
A reforma, która dawała możliwość, ona była krytykowana, ale ona była najszerzej konsultowana i w tej chwili, jakby pani spytała środowiska naukowe o to właśnie, w jaki sposób oceniają tą reformę z perspektywy lat, to chyba nie znajdzie pani krytyki. Także ta jednak mimo wszystko, mimo tych szerokich konsultacji, to też jest umiejętność przeprowadzania reform. Nie na siłę, a w dużych konsultacjach.
I jeszcze jedno pytanie. Łukasz pyta, każdy polityk prawicy burzy się, gdy zadaje mu się pytanie, czy zmusiłby swoją córkę do urodzenia dziecka z wadami letalnymi. Równocześnie cała prawica nie widzi problemu, aby zmusić polskie kobiety do tego czynu prawem. Czy można to nazwać hipokryzją?
Ja oczywiście już wyrażałam się nieraz na temat tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że bardzo źle się stało, że on zapadł, że grupa posłów postanowiła zadać takie pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że ten kompromis, który stabilizował i nie pozwolił wychylić tego wahadła w jedną czy drugą stronę, był kompromisem niezwykle cennym i to było zauważone przez lata, przez wiele...
A czy teraz pani wie, czy Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad jakimiś przepisami, które jednak no, trochę by pozwalały jednak złagodzić to bardzo surowe prawo antyaborcyjne?
My jako porozumienie z takim pomysłem wyszliśmy, konsultowaliśmy to również z prezydentem, który złożył tożsamy z naszym projekt właśnie.
No projekt jest na razie odłożony ad acta.
Nie wiem, czy
Prawo i Sprawiedliwość mówiło politycy tego ugrupowania największego, mówili, że no musimy dokładnie przeanalizować to uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego do orzeczenia w sprawie ograniczenia aborcji. No ile można się zastanawiać? Czy w ogóle coś z tego będzie, czy po prostu Prawo i Sprawiedliwość będzie grało na zwłokę?
Nie wiem, tu trzeba pytać się Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, czy takie prace nad jakimiś rozwiązaniami, które ja uważam, że jak najbardziej powinny zostać unormowane i uregulowane w nowych przepisach już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Także te prace powinny trwać. Nie słyszałam o tym, żeby trwały w Prawie i Sprawiedliwości, ale to nie jest pytanie do mnie.
A to jeszcze mam pytanie od siebie. Czy jako policjantka używała pani kiedyś broni? Musiała pani użyć broni?
Tak.
A to była jakaś taka sytuacja zagrożenia wobec pani życia?
No, to raczej zawsze są to takie sytuacje, gdy policjant decyduje się na wyciągnięcie i użycie broni.
W swojej karierze policyjnej doszła pani do stopnia nawet nadkomisarza.
Tak. 15 lat służby i udało mi się zrobić jeszcze szkołę oficerską w Szczytnie w 2009 roku. Skończyłam kolejne awanse doprowadziły mnie do stopnia nadkomisarza.
A pani pobiera już teraz emeryturę policyjną?
Mam prawa emerytalne, natomiast musiałam zawiesić w 100% tą emeryturę, ponieważ...
Z racji poselskiego mandatu.
Tak.
Musiała pani wybrać. Albo posłuję, albo
tak,
pobieram emeryturę.
Dokładnie.
Dobrze, no to zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Jaka będzie decyzja zarządu porozumienia? A na tym zarządzie będzie Adam Bielan?
Nie, Adam Bielan jest wyrzucony z partii porozumienia.
No on twierdzi, że nie, że to on jest PO prezesa. No dobrze, a kiedy Jarosław Gowin wróci do Rady Koalicji? Bo na razie zawiesił swoje członkostwo.
No jeszcze w tej chwili nie ma decyzji, także poczekamy. Natomiast no proszę zauważyć, że ta Rada Koalicji też nie często się zbiera.
Ale miała się zebrać, a Bielan informował chyba w polsat.pl, że Jarosław Kaczyński zgodził się na to, żeby obydwaj panowie się pojawili na tej Radzie Koalicji, i Bielan, i Jarosław Gowin.
Wie pani, ja Adam mówi Bielanowi, nie wierzyłabym na ani jedno słowo, które wypowiada. Uważam, że nie mówi prawdy.
To
ale
co wyście tyle razy robili razem?
Muszę pani powiedzieć bardzo szczerze i naszym wszystkim telewidzom, widzom i słuchaczom, że Adama Bielana może widziałam kilka razy, kiedy przyjeżdżał na zebrania prezydium czy zarządów partii. On naprawdę aktywnie nie funkcjonował w strukturach. On tak naprawdę nie prowadził żadnych inicjatyw. On zupełnie nie był widoczny. Także ja, jako osoba, która przystąpiła do porozumienia w 2018 roku, muszę powiedzieć, że bardzo rzadko miałam kontakt z Adamem Bielanem, a jeżeli bym miała wymienić inicjatywy, które podjął, które realizował, to niestety nie wymienię żadnej.
Dziękuję bardzo za to spotkanie, Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina, jedyna właściwa, jak sama twierdzi, chociaż druga strona twierdzi, że to nieprawda, że pan już nie jest rzeczniczką, tylko rzecznikiem jest teraz Włodzimierz Tomaszewski. No naprawdę, można się pogubić. Dziękuję.
W takim razie bardzo dziękuję za podpisanie mnie rzecznik Porozumienia, pani
chociaż
redaktor.
Słyszałam, że żeńskie końcówki trochę pani nie odpowiadają, czy to prawda?
Nie, jest rzecznik, nie rzeczniczka.
Ale dlaczego rzecznik? Nie mogę rzeczniczka powiedzieć? Przepraszam bardzo, co w tym jest złego?
Wie pani co? To jest też dobry temat. Jak mamy minutę czasu, to ja pani wyjaśnię.
Chodzi nie, już nie mamy. Nie mamy.
Że tak naprawdę nie przeszkadza mi zupełnie, czy pani powie rzecznik, czy rzeczniczka. Natomiast w niektórych miejscach i momentach, jeżeli oczekujemy od drugiej strony, żeby uwzględniła nasze potrzeby, to przecież możemy uwzględnić potrzeby innych. A nie wszędzie to na równi funkcjonuje. Także to taki mój moment, w którym pokazałam tą różnicę między tym, że jak ja już proszę o
rzecznik,
to,
rzecznik to brzmi poważnie, a rzeczniczka to już niekoniecznie. Nie zgadzam się.
Że mogę mieć po prostu taką, że mogę mieć ja taką potrzebę, prawda?
Dobrze, może mieć pani dobrze. No to w takim razie na koniec przedstawię panią, że Magdalena Sroka, rzecznik Porozumienia Jarosława Gowina była z nami. Dobrego dnia, życzę nieustająco zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Dobrego dnia.
Wszystkiego dobrego i dobrego dnia.